Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Władysław Stanisław Rejmont. Chłopi. Część trzecia. Wiosna. Czyta Joanna Domańska. Rozdział pierwszy. Czas był wiosenny o świtaniu. Kwietniowy dzień dźwigał się leniwie z legowisk mroków i mgieł jako ten parob, któren legł spracowany, a nie wywczasowawszy się do cna, zrywać się ono musi nade dniem, by wnetki imać się pługa i do orki się brać. Poczynało dnieć, ale cichość była jeszcze całkiem drętwa, tyle jeno co rosy kapały rzęsiście z drzew pośpionych w mącie nieprzejrzanym. Niebo, kiejta płachta modrawa, przejęta wilgotnością i orosiała, przecierało się już zdziebko nad ziemią czarną, głuchą i zgoła w mrokach zagubioną. Mgły niby mleko wzburzone przy udoju zalewały łęgi i pola nizinne. Kokoty zaczęły piać na wyprzódki, gdziesik po wsiach, jeszcze niewidnych. Ostatnie gwiazdy gasły, kiej oczy śpiączką morzone. Na wschodzie zaś, jako zarzewie roztlewające spod ostygłych popiołów, jęły się rozżarzać zorze czerwone. Mgły się zakolebały z nagła, wzdęły i ruchający ciężko, niby wody roztopów wiosennych, biły w czarne pola albo zasiekie by dymy kadzielne, wionęły sinem przędziwem ku niebu. Dzień się już stawał i przepierał z blednącą nocą, która przywierała do ziemi grubym, przemoczonym kożuchem. Niebo się rozlewało zwolna światłościami, zniżając się coraz bardziej nad światem, że już kaj śniegaj wydzierały się na jaśnie czuby drzew oprzędzone mgłami, a gdzie znów na wyżach jakieś pola szare, przesiąkłe rosą, wyleniały się z nocy. To stawy zamigotały poślepłymi lustrami, albo strumienie, kiej długachne, orosiałe przędze wlekły się wskroś mgieł żednących i świtów. Dzień się już czynił coraz większy. Zorze rozsączały się w martwe siności, że na niebie poczynały gorzeć jakoby krwawe łuny pożarów jeszcze niedojrzanych. I tak się galanto rozwidniało, iż ano bory wyrastały dokoła czarną obręczą, a wielka droga obsiadła rzędami topoli pochylonych, utrudzonych jakoby w ciężkim chodzie pod wzgórze. Dźwigała się coraz widniej na światłość. Zaś wsie, potopione w mrokach przyziemnych, wyzierały gdzieniegdzie pod zorze, kiedy te czarne kamienie spod wody spienionej i po niektóre już drzewa co bliższe srebrzyły się, całe w rosach i brzaskach. Słońca jeszcze nie było. Czuło się jeno, że leda pacierz wyłupie się z tych zórz rozgorzałych i padnie na świat, którym dolegiwał ostatków, ozwierał ciężko mgławicami zasnute oczy, poruchiwał się zdziebko, przecykał zwolna, ale jeszcze się lenił w słodkim odpoczywającym do śpiku, bo cichość padła bardziej w uszach dzwoniąca, jakoby ziemia dech przytaiła. Jeno wiater, jako to dychanie dzieciątka cichuśki, powiał od lasów, aż rosy potrzęsły się z drzew. Aż z tej omdlałej szarości świtów, z tych sennych jeszcze omroczałych pól, jakoby w kościele rozmodlonym i oniemiałym, kiedy dobrodziej ma wznieść na podniesienie hostię przenajświętszą, wystrzelił z nagła głos skowronkowy. Wyrwał się gdziesik z roli, zatrzepotał skrzydłami i jął świergotać jako ta z czystego srebra sygnaturka, jako ten wonny pęd wiośniany tlił się w bladym niebie, bił w górę, głośniał, iż w onej świętej cichości wschodów rozdzwaniał się na świat cały. Wraz i drugie jęły się zrywać, skrzydełkami bić, w niebo się drzeć i śpiewać zawzięcie, a poranek głosić wszemu stworzeniu czującemu. A po nich wnet i czajki zakwiliły jękliwie na moczarach. Boczki też wzięły klekotać rozgłośnie gdziesik po wsiach, jeszcze nierozpoznanych w szarościach. Słońce zaś było już ino. Aż i ono pokazało się zza lasów dalekich. Wychylało się z przepaści i kiedy tę ogromną, złocistą i rozgorzałą ogniami patynę wynosiły Boże niewidzialne ręce nad sennymi ziemicami i żegnając światłością świat, żywe i umarłe, rodzące się i struchlałe, rozpoczynało świętą ofiarę dnia, że wszystko jakby z nagła padło w proch przed majestatem i zamilkło, przywierając oczy niegodne. I oto dzień się stał, jako to nieobjęte morze weselnej światłości. Mgły i wonne dymy z trybularzów biły z łąk ku rozzłoconemu niebu, a ptactwo i stworzenie wszelkie uderzyło w wielki krzyk śpiewań jakoby w ten pacierz serdecznych dziękczynień. Słońce zaś urastało wciąż, wynosiło się nad bory czarne, nad wsie nieprzeliczone, coraz wyżej i wielkie, gorące, ciepłe, kiedy to święte oko miłosierdzia pańskiego brało we władną i słodką moc panowanie nad światem. W ten czas właśnie, na wzgórzu piaszczystym pod lasem, spod dworskich stogów łubinowych stojących w podle szerokiej i wyboistej drogi, pokazała się stara Agata, powinowata czy krewniaczka Kłębów. Powracała ona z żebrów, na którym to chleb Jezusowy była poszła jeszcze w kopania, a teraz ci z nawrotem do Lipiec ciągnęła jako ci ptakowie, zawsze wracające o wiośnie do gniazd swoich. Stare to było, schuchrane, słabe i ledwie dychające, iż się widziała jako ta wierzba przydrożna, pokrzywiona, spróchniała, co to się już ledwie tli i domiera w piachach. W łachmanach już ci była, z kosturem dziadowskim w ręku, z tobołkami na plecach obwieszona różańcami. Wylazła spod brogów o samym wschodzie i śpiesznie drepcąc, podnosiła do słońca twarz szarą i wyschłą jako te płone ugory zeszłoroczne. Jeno jej siwe, zaczerwienione oczy rozbłyskiwały radością. Jakże, po długiej i ciężkiej zimie do swojej wsi rodzonej wracała, to biegła aż truchcikiem, że ino torbeczki wyskakiwały po bokach i dzwoniły różańce. Ale iż ją spierało, a zadychliwość raz w raz chwytała się bolących piersi, to musiała przystawać, wolnieć i już szła ciężko, z utrudzeniem, jeno tymi głodnymi oczyma latając po świecie i pośmiechując się do tych pól szarych, w zielonawe mgły przysłonionych, do wsi wynurzających się zwolna z mgielnych topieli, do tych nagich jeszcze drzew stróżujących nad drogami, lebo samotne stójki odbywających po polach, do całego świata. Słońce się już było podniesło na parę chłopów, że dojrzał choćby i najdalsze kraje pól. Wszystko błyszczało różaną rosą, czarne role połyskiwały się w słońcu, wody grały po rowach, skowronkowe głosy dzwoniły w chłodnym powietrzu, gdzie zaś pod kamionkami tliły się ostatnie płaty śniegów. Żółte bazie na po niektórych drzewach trzęsły się kiebyte bursztynowe paciorki, w zaciszach zaś, albo i pod nagrzanymi kałużami spośród rdzawych, zeszłorocznych liści przedzierały się złotawe źdźbła traw młodych, gdzie znów patrzyły żółte oczy kaczeńców. Wiaterek też wziął przygarniać leciuchno i roztrząsał wilgotne, rzeźwe zapachy pól, pławiących się leniwie w słońcu. A wszędy było tak wiośniano, rozlegle, jasno, chociaż i jeszcze zdziebko szarawo, i taką lubością tchnęło, że już się dusza Agaty wyrywała, by lecieć, jako ten ptak radością opity niesie się z krzykiem w cały świat. Jezus mój, Jezusicku kochany, pojękiwała ledwie przysiadując nieco i jakby zgarniając ten świat wszystek w roztrzęsione radością i wielce czujące serce. Hej, zwiesna ci to szła przecie, nieobjętymi polami. Skowronkowe pieśnie głosiły ją światu i to słońce święte, i ten wiatr pieszczący, słodkie a ciepłe kiej matczyne całunki, i to przytajone jeszcze dychanie ziemic, tęsknie czekających na pługi i ziarno, i to wrzenie wesela unoszące się wszędy, i to powietrze ciepłe, orzeźwiające, i jakoby nabrzmiałe tym wszystkim, co wnetki się stanie zielenią, kwiatem i kłosem pełnym. Hej! Zwiesna ci to szła, jakoby ta jasna pani w słonecznym obleczeniu, z jutrzenkową i młodą gębusią, z warkoczami modrych wód, od słońca płynęła, nad ziemiami się niesła w one kwietniowe poranki, a z rozpostartych rąk świętych puszczała skowronki, by głosiły wesele. A za nią ciągnęły żurawiane klucze z klangorem radosnym, a sznury dzikich gęsi przepływały przez blade niebo, że bodźki ważyły się nad łęgami, a jaskółki świegotały przy chatach i wszyste krót skrzydlaty nadciągał ze śpiewaniem. A kędy tknęła ziemię słoneczna szata, tam podnosiły się drżące trawy, nabrzmiewały lepkie pęki, chlustały zielone pędy i szeleściły listeczki nieśmiałe. I wstawało nowe, bujne, potężne życie, a zwiesna już szła całym światem, od wschodu do zachodu, jako ta wielmożna Boża wysłanniczka, łaski i miłosierdzie czyniąca. Hej! Zwiesna ci to ogarniała przyziemne, pokrzywione chaty, zaglądała pod strzechy miłosiernymi oczyma, budząc struchlałe, omroczone role serc człowiekowych, że dźwigały się z utrapień i ciemnic, poczynając wiarę na lepszą dolę, na obfitsze zbiory i na tę wytęsknionej szczęśliwości godzinę. Ziemia się rozdzwaniała życiem, kiedy ten dzwon umarły, gdy mu nowe serce uwieszą. Serce ze słońca uczynione, że bije górnie, dzwoni, huczy radośnie, budzi struchlałe i śpiewa takie rzeczy i sprawy, takie cuda i moce, a że serca biją do wtóru weselnego, a że same łzy leją się z oczu, a że dusza człowiekowa zmartwychwstaje w nieśmiertelnych mocach i klęczący ze szczęścia ogarnia sobą oną ziemię, ów świat cały, każdą grudkę napęczniałą, każde drzewo, każden kamień i chmurę każdą, wszystko ano, co uwidzi i co poczuje. Tak ci to czuła Agata, kusztykając zwolna i żerąc spragnionymi oczyma tę ziemię kochaną, tę ziemię świętą, że szła jak pijana. Aż dopiero gdy sygnaturka zaświegotała na lipieckim kościele, kiej ten ptaszek zwołujący na modlitwę, ocknęła stara z nagła, padając na kolana. I żeś swoją świętą przyczyną sprawił, jaką powróciła. I żeś, panie, pokazał miłosierdzie nad sierotą. Mogła to mówić, kiej łzy jako ten deszcz rzęsisty zalały jej serce i spływały po wynędzniałej twarzy, że jeno mamrotała cosik, a tak się trzęsła w sobie, że ani weź naleść różańca, ni tych słów pacierza, które się rozsuły po duszy palącą rosą. To porwała się z mocą i poszła, pilnie patrząc po polach i powiadając w głos, jakie słowo modlitwy, przypomniane z nagła. Że zaś dzień był już duży i mgły całkiem spadły, lipce jawiły się przed nią jakby na dłoni. Leżały nieco w dole nad ogromnym stawem, modrzącym się jej lustro spod białawej, ale ciuchnej przysłony. Obsiadły wodę kręgiem niskich, szerokich chałup, co jak kumy w sobie wielce podufałe, przysiadły w sadach jeszcze nagich. Dymy kaj śnieka i rwały się nad strzechami, gdzie zaś szyby przebłyskiwały w słońcu albo bieliły wskroś czarniawych sadów świeżo pobielone ściany. Każdą chałupę mogła już dojrzeć z osobna. Młyn ano, którego bełkotliwy turkot dochodził coraz żywiej, stał na kraju wsi przy drodze, którą szła, a naprzeciw prawie na drugim końcu kościół wznosił wysokie białe mury wśród drzew olbrzymich i grał oknami i złotym krzyżem na bani, a w podle niego czerwieniły się dachówki plebanii. Wokół zaś, jak jeno dojrzeć, stały sinym wiankiem lasy i rozlewały się pola nieprzejrzane. Leżały wsie dalekie, wsie, kieby te szare liszki przywarte do ziemi, a wsady pochowane. Drogi kręto powyciągane, Kamionki, rzędy drzew przechylonych, piaszczyste wydmy z rzadka porosłe jałowcami i wąska przędza rzeczki, ciekącej połyskliwie i wlewającej się do stawu między chałupami. Bliżej zaś, dokoła wsi, wielgachnym kręgiem leżały lipeckie ziemie, pokrajane w pasy kiebyte postawy z grzebnego płótna, rozciągnięte pod wzgórza i poćwiartowane na działki. Pola wiły się i wydłużały. Przy polach, porozdzielane krętymi miedzami, na których gęsto rozrastały się grusze rozłożyste, górzyły się kamionki cierniem obrosłe. W złotawym świetle ostro wyrzynały się szare i utytłane kiej ścierki ugoru. To płachty zielonawe ozimin, to zeszłoroczne kartofliska czerniały, albo już latosie podorówki. Miejscami zaś po dołkach siwiały wody i wlekły się kiej to szkliwo roztopione. Za młynem rozlewały się łąki rudawe, po których brodziły bociany raz w raz poklekujące i kapuśniska, tak jeszczech pod wodą, że jeno grzbiety zagonów przemiękły lśniły się kiej piskorze. Czajki białobrzuszne kołowały nad nimi, a po rozstajach stróżowały święte drzewa krzyżowe i jęsze wyobrażenia pańskie. Zaś nad tym całym światem, zaklęsłym zdziebko w miejscu, kędy wieś przywarła, wisiało rozgorzałe złotawe słońce. Pobrzmiewały skowronkowe śpiewania, rozlegały się niekiedy od obór tęskliwe ryki bydła. To gęsi gdziesik pokrzykiwały gęgliwie i leciały rozgłośne wołania ludzkie, a wraz i wiatr tchnął lubym, ciepłym powiewem, zgarniając wszystkie te głosy, że ziemia stawała niekiedy w takiej cichości, a zadumaniu, jakoby w tej świętej chwili rodów i poczynań. Jeno na polach mało gdzie dojrzał robotę, tyle tylko, co zaraz pod wsią gmerało się kilka kobiet rozrzucających nawóz, że ostry, przenikliwie w nozdrzach wiercący zapach płynął smugą całą.
Zaspały próżniaki, czy co? Dzień taki wybrany, a na rolę mało kto ciągnie. Ziemia aż się prosi pługa, mruczała zgorszona.
I aby być bliżej jeszcze zagonów, zlazła z drogi na ścieżkę ciągnącą się za rowem, gdzie już czerwone rzęsy stokrotek otwierały się do słońca i gęściej zieleniła się trawa. Już ci, że tak pusto było na polach, a że dziw brał. Przecie dobrze baczyła, jako po inne lata w tę porę to jeno się czerwieniło po zagonach od kiecek i aż się trzęsło od przyśpiewek i wrzasków dziełuszych. Rozumiała też, jako przy takiej pogodzie najwyższy już czas do wywożenia gnojów, do podorówek, do siewów. A dzisiaj co? Jeden jedyny chłop, którego dojrzała gdziesik w pośrodku pól, siał cosik. Szedł pochylony i zawracał rozrzucający w półkole jakieś ziarno.
Musi być, że groch sieje jej tak wcześnie. Dominikowej chłopaki widzi mi się, bo akuratnie tam ich pola wypadają. A niech wam darzy i plonuje Bóg miłosierny, gospodarze kochane, szeptała serdecznie.
Ścieżka była ciężka, nierówna, zawalona świeżymi kretowiskami, kamieniem, a miejscami błotna, ale nie zwracała na to uwagi, wpatrując się z lubością i rozczuleniem w każden zagon, w każde pulko z osobna.
Księże żyto bujne, zielnie się ruszyło. Prawda, kiedy wędrowałam we świat, orał pod nie rolę parobek, a dobrodziej siedzieli se gdzieś tutaj. Baczę dobrze.
I znowu kusztykała, wzdychając ciężko i łzawo wlokąc oczyma.
Cie, płoszkowe żyto. Musi być późne, albo i wymiękło zdziebko.
Nachyliła się z trudem, dotykając drżącymi starymi palcami wilgotnych zdziebeł i głaszcząc je z miłością, jakoby te włosy dziecińskie.
Borynowa pszenica, sielny kawał, już ci, bo to nie gospodarz pierwszy na lipce. Ale cosik przyżółta, musiało ją przemrozić, czy co? Ciężką zimę tu przeszła.
Medytowała, spostrzegając po przypłaszczonych zagonach i wbitych w ziemię obwalanych mułem źdźbłach ozimin ślady wielkich śniegów i wód roztopionych. Wycierpieli się ludziska niemało. Nabiedowali. Westchnęła, przysłaniając oczy dłonią, bo naprzeciw od wsi szły jakieś chłopaki. Już ci co Michał organistów z którymś organiściakiem. Po wielkanocnym spisie do woli idą kiejsty lachnymi koszykami. Już ci, że niekto drugi. Pochwaliła Boga, gdy nadeszli. Rada wielce zagadać z nimi coś niecoś. Ale chłopcy odburknęli pozdrowienie i przeszli prędko, rozgadani ze sobą. Dyć od tylich skrzatów baczę ich, a nie poznali mnie. Markotność ją przejęła. Cie, a skąd by i taką dziadówkę pamiętały? Ale Michał wyrósł galanto, pewnikiem już dobrodziejowi przygrywa na organach. Rozmyślała, wpatrując się znowu w drogę, że to wyszedł ze wsi Żyd jakiś, pchając przed sobą sporego cielaka. A od kogo to kupione? Zagadnęła. Od Kłębowej! Odparł, mocując się z biało-czerwonym ciołkiem, któren się opierał. Zawracał i pobekiwał żałośnie. To ani chybi po granuli. Juści, pognała się była jeszcze przed żniwami. A może i po siwej? Sielny ciołek. Obejrzała się za nim z gospodarską lubością, ale już ich nie było na drodze. Ciołek wyrwał się z rąk, skoczył na pole i podniósłszy ogon, rwał ku wsi na przełaj, a Żyd z rozwianym hałatem zabiegał mu drogę. W ogon go pocałuj, a poproś pięknie, to ci wróci, szepnęła z kontentnością, przyglądając się gonitwie. A i na Kłębowych morgach ni żywej duszy, zauważyła przy tym, ale nie było już czasu na pomyślunki. Wieś była tak blisko, że poczuła zapach dymów i dojrzała po sadach wietrzące się pierzyny. To jeno ogarniała oczyma wieś całą i najgłębsza, wdzięczna radość zatrzęsła jej sercem, że to Jezus pozwolił dożyć tej zwiesny i powraca ją oto do swoich, powraca do rodzonych. A przecież mogła zamrzeć zimą między obcymi, chorzała bowiem ciężko, ale Jezus ją powrócił. Dyć tym ano żywiła duszę przez długą zimę. Tym się jeno krzepiła w każdej godzinie i tym się broniła od mrozów, nędzy i śmierci. Przysiadła pod krzakami, aby się zdziebko przygarnąć, nim wejdzie między chałupy. Ale miała to siły, kiedy ją tak rozebrała radość, że każda kosteczka trzęsła się z osobna i serce tłukło się boleśnie, niby ten ptak duszony. Są jeszcze dobre i miłosierne ludzie. Są, szeptała, opatrując troskliwie torbecki. Jakże, uciułała sobie tyle, że musi starczyć na pochówek. Przecież od dawnych już lat o tym jeno deliberowała i w to całą duszę kładła, że skoro śmierci porę Pan Jezus spuści, aby się to mogło stać we wsi swojej, w chałupie, na łóżku zasłanym pierzynami, pod rzędem obrazów. Tak, jaką umierały gospodynie wszystkie. Całe życie zbierała na chwilę oną, świętą i ostatnią. Miała ci już u Kłębów na górze skrzynię, a w niej pierzynę sporą, poduszki i prześcieradła, i wsypki nowe, a wszystko czyste, nieużywane zgoła, by nie marać, zawsze mieć gotowe. No i że nie było gdzie rozłożyć tej pościeli. Miała to jej swoją izbę albo i łóżko. Kątem zawsze na barłogu jakim, to w obórce, jak się zdarzyło i kaj ludzie dobre pozwolili przytulić głowę. Nie cisnęła się ta ona nigdy naprzód, między możne i władne. Nie wyrzekała na dole, bo wiedząca była dobrze, że wszystko urządzenie na świecie z woli Bożej pochodzi, a nie zmienić go człowiekowi grzesznemu. To se jeno tajnie, po cichuśku, przepraszając Boga za pychę, o tym jedynie marzyłaby mieć gospodarski pochówek. O to jeno prosiła lękliwie. Nie dziwota więc, że skoro się teraz przywlekła do wsi ostatkami sił, czując, że już ten czas ostatni przychodzi na nią, to wzięła sobie przypominać, czy aby czego nie przepomniała. Ale nie, wszystko miała potrzebne. Gromnica niosła z sobą, co ją Ano wyprosiła, stróżując jakiegoś umarlaka. I buteleczkę z wodą święconą miała, i nowe kropidło kupiła, i obrazik poświęcany Częstochowskiej, jaki musi mieć w ręku w skonania godzinie, i te kilkadziesiąt złotych na pochówek. A może i starczy na mszę świętą przy trumnie, ze światłem i pokropieniem choćby w kruchcie. Juści, że i myśleć nie śmiała, by ją ksiądz eskortował na cmentarz. Gdzie by zaś to mogło być? Nie każdy gospodarz dostępuje takiego honoru i szczęścia, a przy tym i wszystkich pieniędzy na to jedno by nie starczyło. Westchnęła żałośnie, podnosząc się na nogi. Dziwnie jednak zasłabła. Kłuło ją w piersiach, kaszel męczył, że ledwie się mogła ruchać, odpoczywając co chwila. Żeby choć do sianokosów dociągnąć, albo i do żniw pierwszych, marzyła słodko, przywierając oczyma do chałup coraz bliższych. A potem już się położę i zamrę ci, Jezu kochany, zamrę, jakby się tłumaczyła lękliwie z tych grzesznych nadziei. Ale wraz spadła na nią troska. Kto to ją przyjmie do chałupy na ten czas skonania? Poszukam se dobrych i czujących ludzi, a może i jaki grosz przyobiecam, to się łatwiej zgodzą. Juści, komu ta niewola kłopotać się cudzymi, a chałupę sobie mierzić? Aby się to mogło stać u kłębów, krewniaków, nawet pomyśleć nie śmiała. Tlach na dzieci, w chałupie ciasno, a to i drób teraz się lęgnie i trza mu miejsca. I nie honor byłby dla takich gospodarzy, by pod ich dachem krewniackie dziadówki pomierały. Rozmyślała bez żalu, wchodząc na drogę biegnącą po grobli wyniesionej nieco, by chronić staw od wylewów na niskie łąki a kapuśniska. Młyn stojał po bok grobli, jeno tak nisko, że omączone dachy wystawały nieco nad drogą. Trząsł się cały i z głuchym łoskotem pracował. A z lewa staw świecił się Ano. Słońce wlekło się złotymi włosami po cichej, rozmodrzonej od nieba wodzie. Na brzegach obrosłych przychylonymi olchami trzepały się z krzykiem gęsi. Na drogach zaś, jeszcze nieco błotnych, dzieci przeganiały stadami, pokrzykując z uciechy. Lipce Ano siedziały z obu stron stawu jak przudzi, jak zawdy, chyba od początku świata. Całe w sadach rozrosłych, a w opłotkach. Agata wlekła się z trudem, chyżo jeno biegając oczyma, a wszystko widząc. W młynarzowym domu został odsunięty od drogi, a podobien się zdał, choćby i do dwora jakiego, przez wywarte okna powiewały białe firanki. A sama młynarzowa siedziała przed progiem w pośrodku piskliwego stada gęsiąt żółciutkich kiej z wosku, które przygarniała. Pochwaliła stara Boga i przeszła cicho, rada, że jej nie poczuły psy wylegające się pod ścianami. Przeszła most, pod którym woda z hukiem przewalała się na młyńskie koła. Drogi stąd rozchodziły się kiej ręce ogarniające cały staw. Kolebała się w sobie przez chwilę, ale chęć obejrzenia wszystkiego przemogła i wzięła się na lewo, dłuższą nieco drogą. Kuźnia stojąca pierwsza, zaraz z brzega, była zamknięta i głucha. Jakiś przodek odwozu i niecoś zardzewiałych pługów leżało pod ścianami okopconymi, ale kowala ani widu. Jeno kowalowa, rozdziana do koszuli, kopała grządki w sadzie wzdłuż drogi. Przystawała teraz przed każdą chałupą, wspierając się o niskie kamienne płoty i przeglądając ciekawie obejścia, opłotki, wywarte sienie i okna. Psy ujadały na nią niekiedy, ale obwąchawszy i jakby snać poznając swojaczkę, wracały legać na przyzby w słońce. A ona ci teraz szła wolniuśko, krok za krokiem, ledwie dychając z utrudzenia, a bardziej z uciechy serdecznej. Sunęła się tak cichuśko jako ten wiater, który raz po raz powiewał po stawie i gmerał w rudych baziach olch. A szara była i niewidna jej te płoty, albo ta ziemia, miejscami już przesychająca. Albo zaś kieby ten chudy cień, od drzew nagich padający na ziemię, że jakby jej nikto i nie spostrzegał. A radowała się całym sercem, że wszystko tak znajduje, jako i była zostawiła jesienią. Śniadania musieli ważyć, bo kurzyło się z kominów, a gdzieniegdzie z wywartych okien buchały zapachy gotowanych ziemniaków. Choć to i dzieci krzykały tu i owdzie, albo i gęsi stróżujące przy gęsiętach podnosiły często strwożone gęgoty, a dziwnie cicho i pusto było we wsi. Słońce się już ano podniesło na pół drogi do południa i siało kieby tym szczerym złotem i jęło się przeglądać w stawie, a nikt się jeszcze nie kwapił w pole. Żaden wóz nie turkotał z opłotków, ni poskrzypiwały pługi ciągnięte na role. Na jarmarek musiały pojechać, albo co? Myślała, baczniej się jeszcze rozglądając po chałupach. Wójtowe stodoły rzuciły się nowym drzewem spośród sadów bezlistnych, a gulbasowa chałupa obok stojąca miała oberwane poszycie, że łatę dachu widać było kiejte żebra nagie. Wiatry zerwały, ale wałkoniowi nie chciało się naprawić, mruczała. W podle zaś pryczki siedziały w starej pokrzywionej chałupie. Z powybijanych szyb wyzierały słomiane wiechcie. A oto i sołtysowa chałupa, szczytem do drogi na starą modę. Za nim też płoszków dom na dwie strony zamieszkany. Potem balcerków posiedzenie. Poznałaby nie wiem gdzie, bo dom był znaczny, że to dziełchy popstrzyły wapnem szare ściany i pofarbowały ramy okien na niebiesko. A tam znów, w szerokim starym sadzie, rozsiadły się boryny, pierwsze gospodarze i bogacze lipeckie. Słońce jeno grało w czystych szybach. Ściany jaśniały jakby znowa pobielone. Obejście było obszerne, budynki w rząd stawiane, a proste i tak galante, że nie jeden i chałupy takiej nie miał. Płoty całe i wszystko w takim porządku, kieby u jakiego olendra na koloniach, a lepiej nie było. A dalej dom gołębiów i inszych, które wszystkie jako ten pacierz na pamięć wiedziała. Ale wszędzie jednako było cicho i pusto. Jeno w sadach czerwieniły się pościele wietrzone i różny przyodziewek, a gdzieniegdzie tylko uwijały się porozdziewane do koszul kobiety przy kopaniu grządek. W zacisznych miejscach sadów kapuściane wysadki już puszczały zielone warkocze z ogniłych łubów. To zaś pod ścianami one lilije wyrastały z szarej ziemi bladymi kłami. Rozsady wschodziły pod przykrywą tarniowych gałązek. Drzewa stały w nabrzmiałych, lepkich pąkach. A wszędzie pod płotami burzyły się pokrzywy i chwasty różne. I krze agrestowe obwiane były jasną, młodziuchną zielenią. A choć to i najprawdziwsza zwiesna siała się prosto z nieba i tętniąca była w każdej grudce ziemi napęczniałej, a tak jakoś smutnie się widziało w lipcach. Cicho i dziwnie pusto. A chłopa to ni na lekarstwo nigdzie. Nic, jeno na sądy poszły albo na zebranie je zwołały. Tłumaczyła tak sobie, wchodząc do kościoła otwartego na rozcież. Po mszy już było. Dobrodziej spowiadał w konfesjonale. Kilkanaścioro ludzi z dalszych wsi siedziało w ławkach w cichości a skupieniu, że jeno chwilami ciężkie wzdychy rwały się na kościół albo to jakie słowo pacierza głośniejsze. Od lampki płonącej, uwieszonej na sznurze przed wielkim ołtarzem, wlekły się pasma dymów niebieskawych ku wysokim oknom, przez które padało słońce. Za szybami ćwierkały wróble, fruwając niekiedy pod nawami ze źdźbłami w dziobach. A czasem jaskółki wpadały ze świergotem przez wielkie drzwi. Pokołowały błądząco w cichościach i chłodach murów i uciekały chyżo na świat jasny. Zmówiła jeno krótki pacierz. Tak już było jej pilno do kłębów, ale przed kościołem zaraz spotkała się oko w oko z Jagustynką. — Jagata! — krzyknęła tamta z wydziwem niemałym. — Odyć żywie jeszcze, gospodyń! Żywie! — chciała ją w rękę pocałować. — A powiedali, żeście już nogi wyciągnęli gdzieś w ciepłych krajach. Ale wama ten letki chleb Jezusowy na zdrowie nie poszedł, bo coś mi na księżą oborę patrzycie. Mówiła, szydliwie ją rozglądając. Wasza prawda, gospodyni, a tom ledwie już dowlekła kosteczki. Dojdę se już po maluśku, a w rychle. Dojdę. Do kłębów śpieszycie? A gdzież bym to szła? Krewniaki przeciech. Radzi was przyjmą, torbeczki dygujecie nie zgorsze, a jakiś grosz też być musi w supełkach. To już ci, że chętliwie przypuszczą waju do krewniactwa. Zdrowi bych są? Nie wiecie? Markotne jej były te przekpinki. Zdrowi, jeno Tomek, że słabował zdziebko, to się teraz lekuje w kryminale. Kłąb, Tomasz, nie powiadajcie, bo mnie nie do śmiechu. Rzekłam, a dołożę, że nie sam siedzi, a z dobrą kompanią, bo z całą wsią. I morgi nie pomogą, kiej sąd przyskrzybnie drzwiami, a okratuje. Jezus Maria, Józefie Święty, jęknęła jako słup, stając w zdumieniu. Bierzcie śrychlej do Tomkowej, to się tam napasiecie nowinkami barzej drójkimi, niźli miód. He, he, świętują se chłopy, aż miło. Zaśmiała się urągliwie, a złe jej oczy strzeliły nienawiścią. Agata powlekła się ogłuszona, nie mogąc jeszcze uwierzyć w słyszane. Spotkała kilka znajomych kobiet, które ją przywitały dobrym słowem, zagadując o tym i owym, ale jakby nie słyszała pogwary, rozdygotana w sobie strachem coraz zjadliwszym, że już z umysłu przywalniała, by jeno opóźnić sprawdzenie tych nowin piekących. Długo siedziała pod sztachetami plebanii, bezmyślnie patrząc na księży dom. Na ganku stoją bociek na jednej nodze i jakby naglądał psów baraszkujących po żółtych uliczkach ogrodu, a jambroży z dziewką okładali nową darnią boki klombu, któren się już rudział, kiedy szczotką żelazną tymi młodymi chlustami kwiatów przeróżnych. Dopiero wzmógłszy się na siłach, chyłkiem ruszyła w opłotki kłębowego domu, stojącego tuż w rząd z plebanią. Zdygotem już ci szła, czepiając się płotów i latając przetrwożonymi oczyma po sadzie i chałupie, siedzącej w głębi, ale jeno krowy pod oknami chlipały głośno z cebratek. Sień wywarta była na przestrzał, że dojrzała maciorę z prosiętami wylegujące się w błocie podwórza i kury pilnie grzebiące w gnoju. Podjąwszy próżną już cebratkę, bo śmielej było jej z czymścić w garści wejść, wsunęła się do wielkiej, mrocznej izby. — Niech będzie pochwalony! — ledwie wykrztusiła. — A na wieki, kto tam? — zwał się po chwili zajękliwy głos z komory. — Dyć to ja, Agata! Jezus, jak ją spierało pod piersiami! — Agata! Widzieliście, no moi ludzie, Agata! Gadała prędko kłębowa, ukazując się na progu z pełną zapaską piszczących gąsiąt. Stare zaś z sykiem i gęgotem drdały za nią. No, to chwała Bogu! A powiadali ludzie, jakoście jeszcze na gody pomarli. Nie wiada było ino kaj, że nawet mój zbierał się do kancelarii na przewiady. Siadajcież! Strudzeni pewnikiem jesteście. Gęsi się ano lęgną. Pięknie się wywiedły, kiej ich aż tyla. A będzie kopa bez mała przez pięciu. Chodźcie przez dom, bo trza ich podkarmić i przypilnować, aby stare nie stratowały. Wybrała je starannie z zapaski na ziemię, iż zaroiły się kiej te żółciuchne pępuszki, a stare jeły radośnie gęgotać, a wodzić nad nimi dziubami. Kłębowa wyniosła na deseczce posiekanego jajka wraz z pokrzywami i kaszą i przykucnęła przy nich pilnie bacząc, bo stare kuły w drobiazg. Tratowały i kradły jedzenie, jak ino mogły, rejwach czyniąc krzykliwe. Siodłate wszystkie będą, zauważyła siadając na przyzbie. Juści, a z wielkiego gatunku. Organiścina odmieniła mi jaja, że trzy swoje dawałam za jedno. Dobrze, że i żeście już ściągnęli do chałupy. Roboty tyle, że nie wiada, gdzie przudzi pazury zaczepić. Zaraz się wezmę do roboty, zaraz. Jeno moc nieco nabierę. Chorzałam i całkiem się wyzbyłam z sił. Ale niechaj ino, wydycham, to zaraz. I chciała się podnieść, chciała iść, by się wziąć za robotę jaką. Ale chudzina jeno się potoczyła na ścianę i z jękiem padła. Do cna widzę, zwątleliście. Nie do roboty już, bama, nie, rzekła ciszej, rozpatrując jej twarz siną, obrzękłą i dziwnie pokurczoną postać. Zakłopotała się tym oglądem i strapiła, że nie tylko wyręki mieć z niej nie będzie, ale i gotów się jeszcze kłopot nawiązać. Snać przeczuła to Agata, bo się lękliwie przepraszająco ozwała. Nie bójcie się, nie będę waju zawalała miejsca, nie cisnęła się do miski, nie. Wydychnę se ino i pójdę. Chciałam jeno obaczyć wszystkich. Popytać, ale se pójdę. Łzy cisnęły się do oczu. Nie wyganiam was przeciech, siedźcie, a wola wasza będzie iść, to se pójdziecie. Ach, kaj to chłopaki, pewnikiem w polu z Tomkiem, zapytała wreszcie. To nic nie wiecie, a dyć wszystkie w kryminale. Agata jeno ręce spletła w niemym krzyku boleści. Powiedziała mi już to słowo jak Justynka, jeno uwierzyć nie mogłam. Najczystszą prawdę wam rzekła, tak ci jest, tak. Wyprostowała się na te wspominki, a po wynędzniałej twarzy posypały się ciężkie łzy. Agata patrzyła w nią jak w obraz, nie śmiejąc już dopytywać. Mój Jezu! Sąd ci tu był we wsi ostateczny, kiedy ano wzięli wszystkich i do miasta powiedli. Ostatnia godzina. Powiadam wam, że dziw, jako żywię jeszcze. I ten dzień jasny oglądam. A to już jutro będzie całe 3 tygodnie, a mnie się widzi, jakby to wczoraj się stało. Ostał jeno w chałupie macie. Wiecie, i dziełszyska, które teraz gnój powiezły w pole. I ja, sierota nieszczęsna. A poszły, ścierwy! To własne dzieci tratują jako te świnie! Krzyknęła naraz na gęsi. Pilusie, pilu, 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 pilu! Nawoływała gąsięta, bo całym stadem z matkami na czele ruszyły w opłotki. Niech się zabawią, gapnika i nie widać, przypilnuję bacznie. Ruchać się nie możecie, a gdzie wam za gąsiętami biegać? Już myś, dziebko, chorość odeszła, skoro mieno w te progi stąpiła. No to pilnujcie, narządzę wam, a co jeść, a może mleka uważyć. Bóg wam zapłać, gospodyni, ale sobota to ci wielkopostna. To z mlekiem jeść mi się nie godzi. Wrzątku dajcie jaki garnuszek, chleb mam to se w drobie i pojem galanto. Jakoż Kłębowa wnet jej przyniosła osolonego wrzątku na miseczce, w którym stara wdrobiła chleb i pojadała zwolna, dmuchając w łyżkę. A Kłębowa zaś przysiadła w progu i oganiając oczyma gąsięta, skubiące pod płotami, znowu powiedziała. No las poszło. Dziedzic sprzedał go kryjomo przed Lipcami Żydom. Jeli go wnet rąbać. Krzywda była taka i sprawiedliwość znikąd, to i co miały począć? Do kogo iść ze skargą? A do tego zawziął się na cały naród, że ni jednego komornika ze wsi do roboty nie zawołał. Zmówili się też i całą wsią poszli swojego bronić. Ile ino narodu było? Powiedali, że wszystkich karać nie pokażą, jeśli by na to przyszło, ale nikt o tym nie pomyślał, bo jakże? Za co to mieli karać? Przecież o swoje jeno zabiegali. Poszli do poręby, pobili rębaczów, że po dobrej woli nie ustąpili, pobili dworskich i wszystkich, ano zboru wygnali. Na swoim postawili, a po sprawiedliwości, bo póki z lasu nie wydzielą, co jest czyje, ruchać go nikt prawa nie ma. Ale się dużo przy tym pomarnowało naszych. Starego Borynę przywieźli z rozłupaną głową, Borowy ci go tak uszlachtował. A tego ci znowu Antek Boryniak zakatrupił za ojca. Jezus, zakatrupił na śmierć? Na śmierć, a stary do dzisiaj ano choruje i bez rozumu zgoła leży. Juści, on najbardziej ucierpiał, ale i drugie też niemało. Szymek Dominikowej miał przetrącony kulas. Mateusz Gołąb był tak pobity, że go aż przywieźć musieli. Płoszce Stachowi rozwalili łeb, a drugim dostało się też dosyć, że i nie spamiętać co i komu. Nikt się tym zbytnio nie frasował, ni narzekał, bo swoje dokazali. Wrócili też bujno, ze śpiewami kiej po tej wojnie wygranej. Całą noc w karczmie z uciechy pili, a bardziej pobitym gorzałkę do chałup nieśli. A na trzeci dzień, jakoś w niedzielę, śnieg padał mokry i zrobiła się taka plucha od samego rana, iż trudno było nosa wyścibić na dwór. Zbieraliśmy się właśnie do kościoła iść, kiedy gulbasowe chłopaki poczęły na wsi krzyczeć: strażniki jadą! Jakoż może w pacierz przyjechało ich ze 30, a z nimi urzędniki i cały sąd. Rozłożyli się na plebanii. No, że już nie wypowiem, co się działo, kiedy zaczęły sądzić, wypytywać, zapisywać, a naród po kolei brać pod stróże. Nikt się nie opierał, każden pewny był swojego. A wszystkie kiej na spowiedzi przyświarczały i prawdę szczerą mówili. Dopiero pod wieczór skończyli i chcieli zrazu całą wieś wraz ze wszystkimi kobietami brać. Ale podniósł się taki krzyk, a ten płacz dzieciński, że chłopy już się za kołami oglądali. Dobrodziej musiał cosik przełożyć starszym, że nas poniechali. Nawet Kozłowej, silnie wygrażającej, wszystkim nie wzięli. Chłopów jeno samych zabrali do kryminału. Antka zaś Borynowego w postronki przykazali wiązać. Jezus, w postronki przykazali wiązać? I związali, ale porwał ci jakiej te nicie nadgniłe, aż się przelękły wszystkie, bo wydał się, jakby mu dur do łba przystąpił albo i zły opętał. A on stanął przed nimi, a w oczy im rzekł: skujcie mnie mocno w kajdany i pilnujta, bo wszystkich zakatrupię i sobie co złego zrobię. Tak się ano zapamiętał, że mu ojca zabili. Sam ano ręce podał w żelaza, sam nogi nastawił. I tak go powieźli. Jezu mój miłościwy, Maryja, jęczała Agata. Widzę zawdy i do samej śmierci nie zobaczę, jak ich brali. Wzięli mojego z chłopakami, wzięli płoszków, wzięli pryczków, wzięli gołębiów, wzięli wachników, wzięli balcerków, wzięli sochów. A tyle jeszcze drugich wzięli, że więcej niźli 50 chłopa popędzili do kryminału, że i rozum ludzki nie poradzi wypowiedzieć, co się tutaj działo. Jakie płacze się krwawiły. Tych wrzasków lamentliwych, ni tych przekleństw strasznych. A tu zwiesna nadeszła, śniegi rychło spłynęły. Role podeschły, ziemia aż się prosi o obróbkę. Czas na orki, czas na siewy, czas na wszystkie roboty, a robić nie ma kto. Wójt jeno ostał kowal i tych kilku staruchów ledwie się ruchających. A z parobków jeden ino głupawy, Jasiek przewrotny. A tu i czas przychodzi rodów, że już po niektóre zległy, krowy się też cielą, longi wszędzie. O chłopach też trzeba myśleć i podwozić im to pożywienie. To grosz jaki albo i tę czystą koszulę, a roboty innej tyla, że już i nie wiada, za co się przudzi brać. Samym przeciech nie uradzi, a najemnika dostać nie można po drugich wsiach, boć kurzden sobie przudzi obrobić musi. Nie puszczą ich to rychło. Bóg ta wie kiedy. Jeździł do urzędu ksiądz, jeździł i wójt. I powiadają, że kiedy śledztwa skończą, to ich popuszczają, że to sądy mają być później. Ale już 3 niedziele przeszło, a jeszcze ni jeden nie wrócił. Rocho też we czwartek pojechał dowiadywać się. Boryna, żywie to jeszcze? Żywie jeno ledwie dycha i do rozumu nie przychodzi, jako ten klocek leży. Zwoziła Hanka doktorów, do znających się. Nic nie pomaga. Już ci pomogą tam doktory, gdzie kto na śmierć chory. Zamilkły wyczerpane wspominkami. Kłębowa zapatrzyła się wskroś sadu na daleką topolową drogę wiodącą do miasta i popłakiwała z cicha, nos cięgiem ucierając. Potem zaś, krzątając się pilnie kiele narządzania obiadu, opowiadała zwolna wszystko, co się stało we wsi przez zimę, a czego Agata zgoła nie wiedziała. Aż stara rozpletła ręce i pochyliła się ku ziemi ze zgrozy i zdumienia, bo te nowinki, kiej kamienie spadały na nią i przejmowały duszę taką zgryzotą i bólem, że chlipać cicho poczęła. Mój Boże, tam we świecie cięgiem myślałam o lipcach. Ale żeby takie sprawy się działy, to mi nawet i do rozumu nie przychodziło. A tom nawet póki życia długiego i nie słyszała o podobnych. Złe się tutaj osadziło na dobre, czy co? Juści, że jakby na to przychodziło. A może jeno dopust Boży za złość ludzką i grzechy? Pewnie, że nie inaczej. Pan Jezus każe choćby za takie śmiertelne grzechy, jako to Antka z macochą. Nowe zaś przewiny idą, stają się na wszystkich oczach. Już Agata bojała się rozpytywać o więcej, tylko podniosła roztrzęsioną rękę i jęła się śpiesznie żegnać, pacierz mamląc gorący. Nieszczęście takie padło na cały naród i Boryna też leży bez duszy. A powiadają, ściszyła głos, obzierając się strachliwie. Jako Jagusia już się na dobre z wójtem sprzęgła. Nie stało Antka, brakło Mateusza, brakło i drugich parobków. To dobry pierwszy z brzega. Byle jeno wygodził. O świecie, świecie, jęknęła załamując ręce ze zgrozy. Stara się już nie ozwała. Poczuła się znagła utrudzoną i tak przejętą tymi nowinkami, że powlekła się do obórki wypoczywać. Dopiero o samym zachodzie dojrzeli ją wlekącą się na wieś do znajomków. Powróciła zaś, kiedy już u kłębów siedzieli przy wieczerzanych miskach. Łyżka na nią czekała i miejsce. Juści nie pierwsze, ale zawsze nie ostatnie, bo przy kłębowej. Jeno, że pojadała mało wiele. Kiedy to dzieciątko przebierne, pogadując z cicha o świecie, to o tych odpustowych miejscach, które była schodziła, aż się niemało temu nadziwowali. Zaś kiedy już noc zapadła, że nawet i zorze grające po szybach przygasły i wieś do cna ogłuchła, zapalili w izbie światło i jęli się zwolna do snu sposobić. Wtedy Agata wyniosła swoje torbeczki pod światło, wyjmując zwolna różne różności, jakie przyniosła. Otoczyli ją zwartym kołem, tając przydechy i dziw jej nie zjadając rozgorzałymi oczyma. A ona najpierw po obraziku poświęcanym rozdała każdemu, potem zaś sznury paciorków dziewuchom, a tak pięknych, że ino grały farbami. Wrzask się bez to uczynił w izbie, tak jedna przez drugą cisnęły się do lusterka, przymierzając, cieszyć się sobą i szyję wzdymać kijte indory napuszone. A to i koziki sielne, prawdziwie misiarskie, nalazły siela chłopaków. I cała paczka machorki dla Tomasza. W ostatku ila kłębowej wyjęła fryskę szeroką, wzburzoną i kolorową nicią obdzierganą, że gospodyni aż wręcz plasnęła z wielkiej kontentności. I wszyscy radowali się niemało, nie raz i nie dwa oglądając te śliczności i ciesząc oczy podarunkami. A ona rada wielce z niemałą lubością powiadała, co ile kosztuje i gdzie to kupione. Długo w noc przesiedzieli, poradzając jeszcze o nieobecnych. Aż strach za grdykę łapie tak cicho na wsi, zauważyła w końcu Agata, gdy przemilkli i opadło ich głuche, martwe milczenie. Gdzie to po inne roki, w tym zwiesnowym czasie, to aże się wieś trzęsła od wrzasków i śmiechów. Bo jako ten grób otwarty widzi się cała wieś, że jeno kamieniem przywalić i krzyże postawić, że nawet pacierza nie będzie miał kto zmówić, ni nam przedać, potwierdziła smutnie kłębowa. Prawda, pozwolicie gospodyni, to bym ano na górkę poszła. Kości me bolą po drodze i oczy już śpik morzy. A śpijcie, gdzie wam a to upodobny przylegnąć. Miejsca nie brakuje. Stara wnet pozbierała sakwy i jęła się wsiące skrobać po drabce, gdy kłębowa zaczęła mówić za nią przez wywarte drzwi. Hale, mało mnie zobaczyła wam, a powiedzieć, że wzięli im waszą pierzynkę ze skrzyni. Marcycha chorzała w zapusty na krosty. Ziąb był taki, przyodzieć nie było czym. Toś wasę pożyczyli odwaju. Pierzyna już wywietrzona i choćby jutro, a zaniesie się ją na górę. Pierzynę, wasza wola, juściki, było potrze. Juści. Chyciło ją tak cosik za gardziel, że urwała. Dowlekła się po omacku do skrzyni, przykucnęła i podniósłszy wieko, jęła śpiesznie drżącymi rękoma błądzić i obmacywać swoje wiano śmiertelne. Juści, pierzyny nie było, a nową całkiem ostawiła w czystym obleczeniu, ni razu nie używaną. Dyć ją z tych należnych piórek po pastwiskach uścibała, byle mieć na tę ostatnią skonania godzinę. A wzięli ją, wzięli. Płacz ją taki chwycił żałośliwości pełen, że dziw jej serce nie pękło. I długo pacierz mówiła, łzami go polewając gorzkimi. Długo płakała i boleśnie, a cichuśko skarżyła się Jezusowi kochanemu na krzywdę swoją. Noc musiała już być duża, bo ano kury piać zaczynały na północek albo i na odmianę.